Ucho na Świat jest ze słuchaczami już dobry kawałek czasu. Podróżujemy wspólnie albo marzymy o podróżach po różnych miejscach i bardzo daleko i bardzo blisko. Niesamowite, jak świat się zmienił przez te ostatnie lata. Z jednej strony stał się taki bardziej dostępny, z drugiej strony są miejsca, które wręcz przeciwnie i są też historie wojenne, które nam pozamykały bardzo fajne kierunki podróżnicze. Tomasz Pienicki podróżuje od też wielu lat, bo pierwsza twoja podróż egzotyczna to jest kawał czasu, to była Azja chyba.
Tak, ja już sam się dziwię, mnie to wręcz przeraża, bo minęło 25 lat ponad od takiego mojego pierwszego wyjazdu poza Europę. Pojechałem lądem do Azji, po prostu wyszedłem z domu, koledzy mnie odprowadzili na dworzec i wsiadłem do pociągu. Pojechałem najpierw z Polski przez Ukrainę, tam taki mały kawałeczek, do Rumunii, przejechałem Rumunię, potem Bułgarię, potem Turcja, Iran, Pakistan, Indie, Nepal. Taki prawdziwy wyjazd, dłuższy, no to był taki chyba najbardziej hardkorowy z tych wszystkich, które miałem do tej pory, no bo te miejsca jak Iran czy Pakistan są jednak bardzo egzotyczne, takie troszkę mniej dostępne i wtedy były i nadal są.
Też się wiele zmieniło od tego momentu. Czy wówczas, na samym początku, też byłeś kimś, kto patrzy przez oko aparatu? No bo jesteś zawodowo fotografem, można z tobą porozmawiać i dogadać się na różne piękne i cudowne sesje, ale jednak te zdjęcia, które przywozisz ze świata, są inne. Czy pojechałeś po prostu robić dobre zdjęcia pięknym i tajemniczym pejzażom?
No nie ukrywam, że aparat nie był na pierwszym miejscu. Podróż była na pierwszym miejscu. Ja gdzieś tam sobie wymyśliłem pod koniec nastoletnich lat i na początku dorosłości, że nie chcę żyć tak, jak żyli wszyscy ludzie, których znałem wokoło, cała moja rodzina, sąsiedzi. Wszyscy mieli takie powtarzalne kopii, wklej życie, chodzili do pracy i tak dalej. A wtedy my byliśmy już wolnym państwem i się to wszystko otwierało, więc ja sobie wymyśliłem, nie wiem, zainspirowałem tym, co gdzieś czytałem, że chciałbym to robić, chciałbym oglądać, że byłem taki głodny bardzo tego wszystkiego. I gdzieś po drodze zacząłem się interesować też fotografią. Na początku po prostu chciałem mieć aparat, żeby dokumentować moje wyjazdy, ale dosyć szybko to się przerodziło w zainteresowanie ogólnie fotografią. Zacząłem oglądać zdjęcia różnych fotografów. Pamiętam, moim idolem był James Nachtway, jeżeli ktoś zna, taki słynny fotograf wojenny. Ja oczywiście nie miałem marzenia nigdy, żeby być na wojnie, no bo uważałem, że to jest ekstremalne. To już jest pewne poświęcenie w ogóle życia, tak, żeby fotografować takie sytuacje, które odbija się później na pewno bardzo na psychice. Bardziej interesowało mnie oglądanie świata po prostu, ale no chciałem robić coś takiego ważnego, co ma sens. Oprócz tych podróży, żebym mógł też dokumentować świat. Nigdy to się niestety nie udało, ale to długa historia.
Trochę się udało, bo pokazujesz swoje zdjęcia i są one też komentowane przez twoje opowieści, także podróżnicze, ale czy ta pierwsza podróż, taka właśnie daleka i przez kraje, o których bardzo wiele osób marzy, jak podchodziłeś wtedy do podróżowania?
No to fotografowanie było zupełnie inne. To było 25 lat temu. Ja miałem wyjechać z domu jeszcze w 99, ale czekałem na wizę do Iranu kilka miesięcy. No to był przypadek. Akurat jakaś tam sytuacja była zła przez chwilę, więc to wydawanie zostało wstrzymane i tak dalej. To długa historia. Pamiętajmy, że mówimy o czasach przedcyfrowych. Ja miałem aparat. Chyba ze 4 filmy czy 5. Każda klatka wtedy była na wagę złota, no bo to nie pstrykało się tak jak teraz. Nie było takiej sytuacji, że mogliśmy sobie 20 zdjęć próbować i wybrać to jedno, tylko niestety robiło się to jedno docelowe zdjęcie i ja sam jak oglądam te moje stare zdjęcia, one są takie banalne, dlatego że no nie robiło się takiego, przynajmniej ja nie robiłem, może ktoś inny robił, ale ja nie robiłem zdjęć żadnej fotografii ulicznej czy dokumentalnej, to po prostu były jakieś miejsca, budynki, no bo wiadomo, tak, jedziemy do punktu docelowego, jesteśmy już tam, jest jakaś piękna stara świątynia, no to wtedy wyciągam ten aparat, który na co dzień leży cały czas w plecaku i robię to zdjęcie, tak, to nie było tak jak teraz, że chodzę z aparatem i po prostu widzę różne sytuacje i pstrykam wszędzie wokoło. W ciągu godziny mogę zrobić więcej zdjęć niż w ciągu tego wyjazdu kilkumiesięcznego.
Czy z tych krajów, które wtedy 25 lat temu odwiedziłeś, wracałeś do któregoś?
Tak. No nie liczę Europy Wschodniej, bo ja tam przejeżdżałem kilka razy. Byłem w Indiach w sumie 3 razy. To nie jest moje ulubione państwo, to też długi temat. Ja nie jestem fanem tej kultury, ale to mówię, to musielibyśmy dłużej porozmawiać. Ale byłem tam 3 razy. I co ciekawe, ostatni raz dokładnie rok temu wymyśliłem sobie w zeszłym roku, że pojadę po raz pierwszy od bardzo wielu lat na taki dłuższy wyjazd, 3 miesiące. I byłem w południowych Indiach i później w Wietnamie. To było tak mniej więcej pół na pół rozłożony wyjazd. Pierwszy raz wyjazd motocyklowy, bo sobie wymyśliłem, że będę na motorkach różnych jeździł. W tych pozostałych państwach no już nie dane mi było wrócić, chociaż bardzo bym chciał pojechać do Iranu, ale zobaczymy, co z tego będzie.
No właśnie, tutaj jest kwestia, o której wspominałam, czyli świat się zmienia, stawia różne bariery, jedne znosi, jedne buduje i tak to się toczy. No trzeba być po prostu czujnym i mieć marzenie. Myślę, że to jest albo taką wewnętrzną potrzebę, że to jest jakiś sposób na to, żeby ruszać z domu w świat.
No zgadzam się, jasne. W ogóle marzenia nas popychają do tego, wydaje mi się.
To będziemy marzyć. Tomasz Pienicki podróżuje, chociaż nie jest zawodowym podróżnikiem, nie prowadzi bloga, ale fotografuje i przywozi z tych podróży piękne opowieści fotograficzne. Można zajrzeć i znaleźć jego social media i wtedy sobie podpatrzeć, gdzie, co i jak było.
No zapraszam.
Właśnie.
Ja nawet nie mam swojej strony.
Ale Instagrama
chociaż
masz.
Jestem fotografem, to takie jak w tym przysłowie o szewcu, tak? Od lat nie mam swojej strony, ale zapraszam na Instagrama lub na Facebooka Tomasz Pienicki. Mam tam fanpage'e, udostępniam tam sporo zdjęć z wydarzeń, które fotografuję zawodowo, no ale oczywiście często też rzucam różne
opowieści,
wspomnienia, migawki z moich podróży.
Właśnie, wspomnienia i migawki. 3 razy byłeś w Indiach. Mnie to interesuje, bo to mnie kusi niesamowicie. Czy Indie teraz, bo ostatni raz to rok temu, więc w gruncie rzeczy to jest niedawny mocno czas, są inne niż kiedyś? Czy są trudniejsze, czy łatwiejsze w podróżowaniu?
Ja nie jestem fanem Indii, ale oczywiście, żebym polecał, bo to jest specyficzne miejsce, pod wieloma względami bardzo egzotyczne i zupełnie inne niż cokolwiek w Europie. Czy jest inaczej? To już nawet nie chodzi o same Indie, świat się bardzo zmienił. Ja widzę kolosalne różnice. Ta moja pierwsza wyprawa kiedyś to była, dosłownie mówiąc, wyprawa w nieznane. Wjeżdżałem do Iranu z Turcji w jakimś autobusie gdzieś z plecakiem, 22-latek. Ja o Iranie, no wiedziałem coś tam, co przeczytałem i widziałem kilka zdjęć, które zobaczyłem w albumie w Empiku, bo poszedłem pooglądać. A teraz mamy Google Street View. Może nie Iran, może nie wszystkie państwa tam są, no ale wiadomo, o czym mówię, są social media. Ja na przykład sobie często patrzę, jaka jest pogoda w danym miejscu, bo gdzieś jadę za kilka dni i wchodzę na Instagrama, wbijam hashtagi, no bo te zdjęcia są wrzucone teraz, 5 minut temu, 8 minut temu, więc ja wiem, jak tam jest dosłownie teraz, jak było przed chwilą. Mamy live kamery, mamy booking, mamy jakieś couchsurfingi, mnóstwo forów internetowych, vlogów, blogów. Troszeczkę zniknęła taka tajemnica. Nie ma takiej przygody, nie ma takiej wyprawy w nieznane, bo my dokładnie wiemy, gdzie jedziemy, bo widzieliśmy 100 filmów na YouTubie z drona nagranych z takiego miejsca, z którego my tego nigdy nie zobaczymy, więc to się bardzo zmieniło. Jest o wiele łatwiej, jest nieporównywalnie łatwiej, no bo nie ma takiego państwa chyba, o którym nic nie wiadomo. Nawet Korea Północna, tak, teraz znowu się otworzyło, znów jacyś ludzie tam zaczęli jeździć, ci zawodowi właśnie vlogerzy, którzy za pieniądze podróżują, więc też to nie jest tak, że nic o tym nie wiemy, bo wiemy bardzo dużo, bo jest pełno filmów.
Trochę cenzurowanych, ale jednak
no,
są.
Ale nadal możemy poczytać gdzieś tam obok relacje tych ludzi, którzy wiedzą, że na przykład już tam nigdy nie wrócą, bo będą mieli zakaz wjazdu, więc mówią, jak naprawdę było. Więc tu już mówimy o ekstremach, ale jeżeli mówimy o Indiach, czy ogólnie o podróżowaniu, to według mnie jest bardzo, bardzo inaczej niż to podróżowanie moje. Ja wiem, że to brzmi jak opowieść jakiegoś dziadka, który kiedyś był i opowiada, jak to było. Ale tak sobie pomyślę, że rzeczywiście pomiędzy moim wyjazdem w 2000 roku, a wyjazdem kogoś w 1850 była mniejsza różnica niż pomiędzy tym moim wyjazdem w 2000 roku, a obecnymi czasami.
Też przeżyłam to, zdając sobie sprawę w takim podróżowaniu gdzieś po krajach pozaunijnych, że mamy teraz eSIM. Nie wiem, czy ty korzystałeś w Indiach, czyli karta wirtualna telefonowa, którą kupujemy sobie w Polsce za nieduże pieniądze i odpalamy we wszystkich możliwych miejscach w świecie i nasz telefon działa bez problemu i niedrogo i łapiemy internet w każdym zakątku globu i sprawdzamy, gdzie idziemy, jak tam wygląda mapa, nie?
To jest no ale przecież ja w taki sposób podróżowałem. Gdybym nie miał karty kupionej na miejscu w Indiach czy w Wietnamie, gdzie jeździłem na motocyklach, no to jakbym to inaczej
no tak,
rozwiązał.
Ale wtedy trzeba było pójść, zapytać się o kartę, dogadać się, kupić w jakimś punkcie. Nie wiadomo, czy jesteśmy dobrze zrozumiani. Nie wiemy, ile gigabajtów, no bo to są też takie różne różnice. Zawsze dla mnie to był stres, a e-karta jest po prostu bezstresowa i to jest
ja myślę, że a propos
fajne.
Samej komunikacji jest inaczej, no bo teraz jest Google Translate, tak? Jest
w godzinie X bez problemu.
Tak, i ja po prostu w Wietnamie rozmawiałam z ludźmi. Siedzisz z kimś, z osobą, z którą akurat się gdzieś siedzi, tak, podróżując naprzeciwko siebie i można chwilę porozmawiać, używając translatora po prostu. Wiadomo, że są błędy, każdy z nas wie, obie strony zdają sobie z tego sprawę, że są literówki, czasem to, no jest tak całkowicie zmiana sensu, ale wystarczy trochę zmodyfikować zdanie i już wiadomo, o co chodzi. Coś, co kiedyś było zupełnie całkowicie niemożliwe. Więc no rzeczywiście ta zmiana jest ogromna. Na łatwiejsze być może, dlatego tak dużo ludzi teraz podróżuje, bo jest po prostu łatwo.
Tomasz Pienicki, fotograf podróżujący po świecie od wielu, wielu lat. Od czasu do czasu wybiera się w różne miejsca egzotyczne i na jego social mediach są obrazy, przecudowne miejsc, takich, które pobudzają wyobraźnię. Ale ostatnio pojechałeś do Neapolu i to jest w ogóle ciekawe. Dlaczego ktoś z takimi doświadczeniami ekstremalnymi postanowił wybrać Neapol? Czy Neapol jest ekstremalny?
Trochę przypadek, to naprawdę był przypadek. Po prostu są tanie loty i z kolegą zdecydowaliśmy, że dobra, jedziemy na kilka dni. On prawie nigdy nigdzie nie był. I co ciekawe, a propos nie tylko Neapolu, ale ogólnie Europy, ja byłem w Iranie, w Pakistanie, w Indiach, w Laosie, w Wietnamie, gdzieś tam w Tajlandii, w Mongolii, w Rosji, w różnych miejscach, zanim trafiłem po raz pierwszy w życiu do Włoch, do Hiszpanii, więc państwa europejskie dla mnie były jakiś czas temu jeszcze bardziej egzotyczne niż ta cała Azja, w której byłem wielokrotnie.
Czy podobał ci się Neapol? Czy był wyzwaniem jakimś dla ciebie pod jakimkolwiek
kątem? No tak, troszkę średnio mi się podobał. Ja myślę, że to nie jest dobry pomysł, żeby jechać zimą na południe Europy. Temperatura plus kilka stopni. Leje deszcz cały dzień. Zaznaczyłem sobie różne pizzerie, no bo jesteśmy w Neapolu, No więc pizza neapolitana. Połowa tych miejsc była nieczynna, zabita wręcz dechami, tak obrazowo można powiedzieć. Ja nie wiem, czy to ze względu na to, że gospodarka jest tam słaba, że jakiś jest kryzys czy coś takiego, czy może te miejsca się przemodelowują, czy może po prostu są zamknięte w tym niskim sezonie turystycznym, tak? Bo tam rzeczywiście było mało turystów takich widocznych. Warto wszystko zobaczyć zawsze, ale jednak chyba lepiej się wybrać w troszeczkę lepszych warunkach pogodowych.
Robiłeś tam zdjęcia i było to dla ciebie jakoś inspirujące?
No i tutaj musimy troszeczkę taki temat zacząć ogólnie mojego fotografowania. Bo ja zajmuję się zawodowo tym, fotografowaniem, filmowaniem. Ostatnie kilka lat zauważyłem, że pomimo tego, że prawie zawsze biorę ze sobą aparat, no bo jak już się pakuję i mówię sobie, że nie będę brał, no to w tej ostatniej chwili zawsze jest, no nie, no jednak może warto. I najczęściej kończy się to tak, że ja tych aparatów nie wyciągam nawet z plecaka. 90% zdjęć robię telefonem. I tutaj też robiłem zdjęcie smartfonem. Dlatego, że wydaje mi się osobiście, że ten smartfon to jest dosłownie marzenie każdego fotografa, takiego streetfotowego, fotografa dokumentalnego jeszcze kilkanaście lat temu. Gdyby kilkanaście lat temu tym fotografom ulicznym powiedzieć, że będzie urządzenie, które będzie dawało im taką niewidzialność.
Bo wszyscy mają w rękach i nie wiadomo, czy robisz zdjęcie, czy przeglądasz coś.
To dokładnie. Nie wiadomo, czy ja sobie gram w gry, czy z kimś rozmawiam, czy ja oglądam social media. Po prostu jestem jakimś gościem, jakimś turystą, który stoi i coś tam robi w telefonie, a ja robię zdjęcia. Kiedyś, jak się wyciągało aparat, no to wszyscy ludzie wokoło, cały bazar, czy gdziekolwiek byliśmy, wiedział, że ja robię zdjęcia. To jest takie multinarzędzie, można powiedzieć, taki multitool, bo to jest aparat, to jest mój komputer, gdzie mogę obrobić to zdjęcie w ciągu paru sekund i od razu bezpośrednio wrzucić na jakieś relacje na social media. Więc ja uważam, że taki kombajn roboczy jest świetnym rozwiązaniem, jest taki bardzo intymny, nie rozprasza wszystkich ludzi wokoło.
Tej chwili.
Tak,
nie burzy, ale tak. Z drugiej strony, czy zrobi nam jakościowo dobre foty?
No i tutaj jest też coś, co za każdym razem, jak wracam, się powtarza, czyli to, że oczywiście żałuję, że nie wyciągałem aparatu, który miałem, no bo to nie tak, że ja go nie miałem. No bo jednak te zdjęcia, które na smartfonie wyglądają okej, ale na komputerze ja widzę i każdy fotograf to zobaczy, tak, że ta jakość już nie jest tak dobra. Zawsze żałuję, że nie robiłem, ale z drugiej strony prawdopodobnie tych zdjęć nie byłoby w ogóle, gdybym miał je robić tylko aparatem. Bo nie chciałbym się wyciągać aparatu, bo z różnych powodów bym tego po prostu nie zrobił.
Wiele osób ma takie dylematy a propos sprzętu fotografującego i traktujemy te telefony chyba z coraz większym szacunkiem, a też przy okazji powiem, że warto jest korzystać z różnych dobrych rad w internecie dawanych przez fachowców, którzy mówią, jak korzystać w ogóle z tego, co my mamy w aparatach, bo czasem po prostu nie umiemy wydobyć z nich tego najlepszego, co tam jest. I chyba to jest jakiś sposób na to, żeby się tak bardzo nie denerwować, że nie chwytamy za lustrzankę, kiedy jest jakaś piękna chwila.
No to jest oczywiste, że warto się skupić na tym, żeby te umiejętności jakoś swoje podbudować, niż na jakimkolwiek sprzęcie. Ja wiem, że ja sam byłem zapętlony w te wszystkie informacje w internecie, no bo jak się czegoś uczymy, to poszukujemy. I nam wszyscy mówią, że któryś tam aparat jest lepszy niż inny, że ten obiektyw trochę droższy jest trochę lepszy. To jest takie niekończące się koło, nic nieznaczące, no bo przeglądając czyjeś zdjęcia, nigdy nie wiem, jakim to było aparatem robione, czy to w ogóle aparatem było, tak?
Liczy się chwila. ten moment, sposób, w jaki patrzymy, czy jesteśmy blisko, czy daleko tego czegoś, co złapaliśmy, no i miejsce oczywiście. No,
najlepiej być się jak najbliżej. To, co właśnie James Nachtway, mój idol z dawnych czasów, pisał u siebie, co nie było jego słowami, tylko było chyba słowami Roberta Capy, najsłynniejszego fotografa pierwszego wojennego. If your picture is not good enough, you are not close enough. Czyli jeżeli twoje zdjęcie nie jest wystarczająco dobre, to znaczy, że nie jesteś zbyt wystarczająco blisko tej sytuacji. I ja rzeczywiście kiedyś tak robiłem. Ja straciłem troszkę po drodze taki vibe do robienia fotografii ulicznej. Jak wróciłem do Polski, bo mieszkałem w Azji wiele lat, to jeszcze na początku robiłem taką fotografię uliczną, ale potem przestałem to robić, bo nie wiem, bo ludzie zdenerwowali się, podchodzili wulgarnie, jakoś tam pytali, co ja robię, gdzie te zdjęcia będą. Ale kiedyś fotografowałem ludzi, będąc pół metra przy nich, szerokim obiektywem, na bazarach, jakieś rzeźnie, psów czy coś, bo ja mieszkałem w Chinach dosyć długo, więc miałem bardzo blisko siebie, no takie ostre, hardkorowe życie, dosłownie na wyciągnięcie ręki. I ja wziąłem sobie te słowa kiedyś do głowy, do serca i rzeczywiście starałem się robić wszystko bardzo blisko, tak do 50 mm na przykład, żeby być jak najbliżej ludzi, żeby nie robić zdjęcia na 200 mm i mówić, że to jest fotografia uliczna, bo ja uważam, że zdjęcie robione długim obiektywem to nie jest żadna fotografia uliczna. To jest fotografia robiona na ulicy czy coś takiego, ale to nie jest street photo, bo jest coś takiego w tych szerokich planach, że wiemy, że jesteśmy w centrum tych wydarzeń.
Ucho na świat wędruje w różne miejsca. Teraz troszeczkę z jednej strony wspominamy, a z drugiej strony patrzymy w taki bardzo aktualny sposób na to, w jaki sposób my jesteśmy wszyscy podróżnikami. Tomasz Pianicki jest podróżującym fotografem, mieszkał też długo za granicą, a do Maroka wracał kilka razy, więc znasz to Maroko z kiedyś, znasz to Maroko z teraz i znasz siebie podróżującego z kiedyś i siebie z teraz. Bardzo się zmienił świat podróżników, bo jest po prostu łatwiej. No bo mamy internet do dyspozycji cały czas. A co jest niezmiennego? Tak w kontekście Maroka, bo Maroko jest egzotycznym państwem. Cały czas jest państwem, które jest takim wyzwaniem dla tych, którzy się tam znajdą, a są spoza tego.
No tak, to jest taki pierwszy krok do egzotyki, bo to jest tuż poza Europą, łatwo dostępne, bo mamy mnóstwo tych tanich lotów różnych. I to jest taki miks kulturowy, arabsko, berberyjsko, południowoeuropejski. Nawet jeżeli kuchnia popatrzymy, to taki miks właśnie zmieszany z tą Europą Południową. Ale co się
nie zmieniło.
No wydaje mi się, że jeżeli gdzieś jedziemy, no to nie zmienia się cały czas to nasze odczucie, tak? No bo jesteśmy w egzotycznym miejscu, są te bazary, ci ludzie wszędzie tam, czyli mówię o państwach pozaeuropejskich tak ogólnie, no żyją tym rytmem, takim rytmem ulicy, tak?
W Maroku trochę też bardziej. Jest cały czas tak samo teraz?
Nie wiem, jak było kiedyś, dlatego że ja pierwszy raz w Maroku byłem jakieś 6-7 lat temu, więc to już było w tym nowym świecie z social media i tak dalej, z bookingiem. Ale no wydaje mi się, że warto ze tego smartfona się troszkę wyłączyć i pozwolić się tak ponieść, zatopić, tak?
Po prostu analogowo.
No tak, analogowo, tak. Ja na przykład, jak teraz ostatnio podróżuję, zauważyłem, ostatnie kilka lat, te moje wyjazdy są takie, że ja nawet bilet kupuję czasami w jedną stronę, ja nie wiem, kiedy wrócę, nawet do Maroka. No bo to takie dosyć łatwe miejsce, niedaleko od nas, nie jakaś super egzotyka dziwna, nie jakiś Bangladesz, gdzie trzeba się już przygotować. I po prostu z dnia na dzień sobie decyduję, gdzie będę. Siadam sobie wieczorem w jakiejś kawiarni, wchodzę na booking, patrzę, gdzie jest nocleg, bo ja decyduję, że tutaj spędzę na przykład noc. Żeby nie stracić tej takiej przygody, którą kiedyś miałem podróżując, to właśnie tak sobie teraz jeżdżę. Nagle sobie decyduję któregoś dnia, że okej, byłem, zobaczyłem wszystko w jakimś małym miasteczku i nie chcę tu zostawać, jadę dalej.
Powiedziałeś, że Maroko jest takim krajem dosyć łatwym. To powiedzmy tym, którzy marzą o jakiejś egzotyce, co jest w nim takiego przystępnego?
No, Maroko nie jest jakieś ekstremalne. To nie jest takie miejsce jakieś bardzo dziwne, gdzie są jakieś bardzo dziwne kody kulturowe czy coś w tym stylu.
Czyli zrozumiemy mniej więcej, o co chodzi to towarzysko, znajdziemy sobie nocleg i dogadamy się na przykład po angielsku. Albo kupimy sobie w restauracji posiłek i nie będzie to coś, czego się nie spodziewaliśmy, no bo jakoś żeśmy się tam ugadali w międzyczasie.
Dokładnie, chociaż z tym angielskim to jasne, dogadamy się wszędzie, ale akurat w Maroku francuski jest bardziej przydatny niż angielski. Oczywiście nie ma problemu, ja nie znam francuskiego, więc dogadywałem się, byłem tam 3 razy, za każdym razem bez problemu, ale rzeczywiście, jak gdzieś jesteśmy na prowincji, no to ludzie znają często tylko francuski, jako ten drugi język komunikatywny ze światem. Maroko jest proste, no bo nie jest tam jakoś tak dziwnie, tak? Ja na przykład mogę to porównać z Indiami. Indie są dosyć specyficzne, mamy te zwierzęta na ulicach, mamy ruch lewostronny, mamy...
Bałaganik wszędzie.
Tak,
taki.
Mamy mamy rzeczywiście taki troszeczkę inny świat. Ja się zawsze uderza, jak wysiadamy gdzieś z samolotu, a w Maroku nie ma tego. Nie.
Ja się właśnie w Indiach przeważnie boję i denerwuję w momencie, kiedy mam coś kupić albo wynająć sobie tuk-tuka i wiem, że mnie będą chcieli po prostu naciągnąć i to nie mało. I to jest taka walka, no jak tu się nie dać naciągnąć, biały człowieku?
No, tego nigdy nie wiemy. Akurat tutaj Maroko jest podobne do Indii, bo według mnie z takich moich doświadczeń wyjazdowych dwie takie główne grupy ludzi, czyli i Arabowie, i Hindusi. To są te wszystkie hello my friend, rozmawiamy z kimś na ulicy, kogo przypadkiem spotkaliśmy, a za chwilę okazuje się, że lądujemy w sklepie jego brata czy kogoś tam, no bo tak tam ten system wygląda. Ale często wystarczy tylko ominąć te turystyczne miejsca, ominąć te stare miasta, te Mediny i nagle zupełnie tych ludzi nie ma, tych wszystkich, którzy chcą nas na coś tam naciągnąć. No nie wiem, mi się wydaje, że ja już się nauczyłem jakby żyć z tym i omijam to często, udaję, że nie potrafię mówić, jeżeli nie mam na to ochoty, tak. Mówię po polsku po prostu normalnie do ludzi. Nie wiem, jakby to było, gdybym tam jechał po raz pierwszy, na przykład poza Europę. To może wydawałoby mi się to wszystko bardziej egzotyczne. Według mnie nie jest też jakieś takie ekstremalne, bo jest dosyć takie przystępne.
A jednocześnie nie... baśnie o tysiącach jednej
no
nocy.
No tak, jednocześnie bardzo egzotyczne. Szczególnie na przykład z punktu widzenia aparatu. Jeżeli ktoś fotografuje i chce, to jest bardzo fotogeniczne miejsce. Kiedyś, zanim tam wyjechałem po raz pierwszy, wydawało mi się, że jest nudne, bo to jest taki pustynny teren. No po prostu miałem takie wrażenie, że to jest takie monotonne wizualnie miejsce. Ale okazało się, że to jest jedno z moich ulubionych miejsc, takich tak wizualnie. Uwielbiam pustynię, niesamowite miejsca wzdłuż całego wybrzeża, które jest bardzo długie, tak, nad oceanem. Słońce tam bardzo fajnie wygląda, te kolory pustynne, takie ciemnożółte są bardzo fajne. No więc uważam, że to jest ciekawe miejsce, naprawdę.
Niektórzy marzą o wakacjach gdzieś w krajach dalekich. Czasem wystarczy, nie wiem, 7 dni, żeby poczuć się inaczej, nasączyć się jakimś światem i wrócić z inną perspektywą, a czasami trzeba tam zostać parę lat. Tomasz Pienicki, fotograf, mieszkał w Chinach przez 5 lat. Co cię tam zatrzymało i dlaczego akurat wybrałeś spośród różnych miejsc, które zwiedziłeś w swoim życiu, Chiny?
To był przypadek, oczywiście.
Tak, tak zawsze wszyscy tak mówią.
Jak zazwyczaj w moim życiu. Zatrzymała mnie tam dziewczyna, to też był przypadek, oczywiście. Ja po prostu pojechałem do Azji po raz któryś tam kolejny, bo jeździłem kiedyś co jakiś czas na takie kilkumiesięczne wyjazdy i pojechałem tam koleją transsyberyjską. Zawsze marzyłem, żeby tam przejechać. Byłem w Mongolii, potem byłem w Chinach, tam na samym południu Chin. Poznałem dziewczynę, zostałem na chwilę, no i ta chwila się przerodziła później w 5 lat. Nie wiem, dlaczego tak długo, to też długa historia, to musielibyśmy siedzieć tylko o tym opowiadać.
Ale Chiny pasowały ci kulturowo, czy krajobrazowo, czy jedzenie? Co było takiego, co dało ci wrażenie jakiegoś zakorzenienia, zadomowienia?
To też naprawdę długi temat, czy mi pasowały. Wiele rzeczy mi nie pasowało, no bo wiadomo, że jak się gdzieś długo mieszka, no to mamy te wszystkie różnice kulturowe, które po jakimś czasie...
Męczą.
Po takim dłuższym męczą, tak? Ja pamiętam, będąc w Chinach, siedząc gdzieś tam w internecie, jeszcze wtedy nie było social media, jeszcze były fora internetowe i na forach internetowych ktoś z Polski pisał, mieszkam już rok w Anglii. Różnice kulturowe są tak duże, że nie mogę się przystosować, nie mogę już wytrzymać, wracam do Polski. Śmiałem się, pamiętam, że śmiałem się na głos, bo gdybym ja miał porównać UK z Polską, a ja w tym czasie byłem w Chinach, to tak jakbym mieszkał na innej planecie, tak? Bo te różnice były jeszcze większe, całkowicie inne, wszystko było inne. Śmiech oznacza coś innego. Myślę, że ta różnica właśnie jakby była no, czymś, co mnie tam ciekawiło, no bo fajnie być w miejscu, które jest całkowicie inne, gdzie poznajemy każdego dnia coś nowego, gdzie ta kultura jest zupełnie inna. No i to jest fajne. Ja pamiętam, zanim jeszcze zacząłem mieszkać w tej Azji, no to byłem na kilku takich wyjazdach. I na tych wyjazdach, gdzieś tam, gdziekolwiek byłem, czy w Tajlandii, czy gdzieś w jakichkolwiek państwach, spotykałem ludzi, innych obcokrajowców, którzy mieszkali w tych miejscach. I pamiętam, zawsze miałem taki wow, zazdrościłem tym ludziom, bo ja tylko mogłem liznąć na chwilkę jakiejś tam kultury innej. Byłem przejazdem, wiedziałem, gdzie są jakieś hostele, jakieś autobusy. Wiadomo, jak to jest. Poznajemy innych ludzi podróżujących. Te rozmowy są wokół tego samego, wokół takich technicznych aspektów podróżowania i spotykasz nagle ludzi, którzy są w tym miejscu od 2 lat, pracują tam, poruszają się w zupełnie innych miejscach i żyją zupełnie innym życiem niż ja, jako taki podróżnik, jako taki oglądacz tego wszystkiego. Więc gdzieś tam podświadomie wiem, że od dawna, zanim zacząłem tam mieszkać, już marzyłem, żeby być przez chwilę częścią innej kultury.
Co cię najbardziej pasowało w Chinach? Bo ja szczerze powiedziawszy, byłam taką turystką przez Chiny przejeżdżającą. Nie uwiodły mnie Chiny. Oczywiście są inne. Oczywiście pejzaże są niezwykłe i kadry za kadrem, ale to było męczące być tam. Po prostu mnie umęczyło po miesiącu.
To prawda, że Chiny są męczące, podobnie jak Indie, bo w jednym i drugim państwie jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo dużo ludzi. Jeżeli ktoś nigdy nie był, to sobie nie zdaje sprawy, co to znaczy dużo ludzi. To znaczy, że każdego dnia w takim mieście jak Białystok wychodzimy sobie do centrum, wieczorem otwiera się uliczka taka z barbecue, która ma kilkaset metrów i tam kilkadziesiąt tysięcy ludzi codziennie przechodzi. Po prostu cały czas żyjemy w tłumie. I rzeczywiście, to jest trochę męczące, tylko ja wtedy byłem młodszy. Jak się jest młodym, to się z mniejszego miasta jedzie do większego miasta, z większego miasta jedzie do jeszcze większego miasta. Potrzebujemy tych bodźców, potrzebujemy miejsc, gdzie są jakieś imprezy. No, przynajmniej ja tak miałem. Byli pewni ludzie, którzy od zawsze potrzebowali ciszy i spokoju. Ja nie, mnie zawsze nosiło gdzieś w różne miejsca, nie tylko duże miasta, ale wiadomo, że jakieś tam miasta no trochę wciągają. Mamy dużo rzeczy do wyboru, mamy ten cały ruch, mamy...
Nowych ludzi, nowe opowieści.
No tak, tak. Ludzie mnie często pytali, czy się interesowałem jakimś kung fu, czy jakąś historią Chin, czy czymś. To nigdy nie było nic takiego. Ja nie wybrałem tego miejsca tak celowo, świadomie. To było trochę przypadkowe, więc u mnie też to było takie trochę słodko-gorzkie. Zostałem tam po prostu, ale no było sporo rzeczy, które mnie i fascynowało, i mi przeszkadzało. Tylko, nie wiem, po prostu jakoś tak wyszło, że tak bardzo długo tam mieszkałem.
Jakie miejsce byś polecił komuś, kto nie posmakował Chin jeszcze?
Oj, to naprawdę tam jest bardzo dużo miejsc, dlatego że no Chiny są wielkości Europy. Tak jakby ktoś powiedział, no jadę do Europy na 5 dni, co polecasz? To ciężko tak...
No ale komuś, kto właśnie nie zna tej specyfiki, a ma ochotę w jakiś taki w miarę łagodny sposób sprawdzić,
na
czy Chiny są dla niego.
Na pewno warto zobaczyć, które z tych dużych miast, czy Szanghaj, czy Pekin. Ja bym chyba na Szanghaj stawiał, chociaż Pekin nie jest historia, ale jest taki ciekawszy. Na pewno jakieś miejsca z tymi górami, czy Huangshan, czy na przykład Guilin, prowincja ta moja, prowincja Guangxi, tam gdzie ja mieszkałem. Zobaczyć takie te specyficzne góry, które są tylko w Chinach i tylko w Wietnamie na
północy. To te takie latające,
tak,
trochę jak z filmów, które...
Takie specyficzne góry.
Science fiction.
Albo z tych filmów,
właśnie.
Tak, na przykład właśnie Huangshan, czyli te góry, które były w Awatarze. No w Chinach jest sporo takich miejsc, czy Zhaozhaigou. To jest takie piękne miejsce, które wygląda troszkę nie jak Chiny, wygląda jak jakaś Kanada, gdzie są takie niebieskie, takie turkusowe wody. Tam jest kilka takich niesamowitych wizualnie miejsc, które warto zobaczyć. No i warto zobaczyć turystyk dużych miast. No warto zobaczyć mur chiński.
No tak, no bo to
jeżeli
historia,
się tam już jest,
znamy.
To jest takie ikoniczne, no jak już się jest tam, to warto pewnie to zobaczyć. Nie wiem, to musiałbym się teraz sam postawić w sytuacji siebie sprzed lat, i pomyśleć, co chciałem na początku zobaczyć.
Trochę to tak brzmi, jakby każdy, kto pyta, dostawał w tych Chinach coś innego. Jeżeli ktoś miałby ochotę na spokój i kontemplację, no to może właśnie góry i spokojne pola ryżowe. A ktoś, kto chciałby tego ruchu i takiej egzotyki na wyciągnięcie ręki, to Szanghaj, który jest jeszcze zrozumiały w dodatku, bo no, jest jednak nietypowym chińskim miastem, bo w innych chińskich miastach, nie wiem jak to teraz jest, ale kiedyś bez chińskiego, a teraz są translatory, więc jest inna rzeczywistość, ale kiedyś to było strasznie trudno kupić najprostszy bilet.
Ja pamiętam mój pierwszy w ogóle dzień w Chinach. Wjechałem z Hongkongu, który wtedy jeszcze, no już był częścią Chin, ale jeszcze nie tak bardzo jak teraz. No gdzie mamy język angielski, tak wszyscy mówią po angielsku i tak dalej. I mamy taki zachodnioeuropejski styl życia. I nagle wjeżdżamy do miejsca, gdzie nikt nie zna języka angielskiego, w ogóle nikt. Siadam do jakiegoś miejsca, gdzie jest jedzenie i tam nie ma żadnego menu w języku jakimkolwiek innym niż chiński, którego zupełnie no, nie da się rozróżnić czegokolwiek, jak nic z tego nie znamy. Po prostu pokazywałem palcem, chodziłem po restauracjach, zaglądałem ludziom przez ramię, co mają i pokazywałem palcem, że ja chcę to. Zawsze było ryzyko, że na przykład to, co wybrałem, to były jakieś jelita, czy jakieś odbyty, czy coś dziwnego, bo tam naprawdę są bardzo dziwne potrawy. Czasami bardzo ekstremalne, ale to jest właśnie część tej przygody. Według mnie w podróżowaniu takim to jest fajne, no przecież jedziemy po to, żeby było inaczej, żeby było dziwnie. Czasem nam to dziwnie trochę przeszkadza, czasami męczy, ale jak się wraca, to pamiętamy. Ja czasami nie pamiętam takich miejsc, gdzie było normalnie. Przypominam sobie, jak oglądam stare zdjęcia na przykład.
Że
więc te
były
highs and lows, tak? Te wszystkie skrajne sytuacje, czasem takie straszne, czasem takie super ekscytujące. Już teraz po tych latach jeżdżenia mogę powiedzieć, że on zostaje z nami na długo.
No tak jak powiedziałeś o tym chińskim jedzeniu, to też trafiałam, ale też do restauracji, w których nie było łyżek, a ja nie umiałam jeść pałeczkami wtedy. I tak długo siedziałam, bo byłam taka głodna, że się nauczyłam, bo po prostu byłam głodna, a nie
myślę,
było jak... Byłam jeszcze rękoma, ale to mi się wydało już dosyć ekstremalne, chociaż w Indiach to się tak robi.
Wydaje mi się, że teraz jest ogólnie łatwiej, ponieważ mamy te wszystkie urządzenia, tak? Mamy translatory,
dogadać.
No więc jeżeli jest w aplikacji ten język wgrany, no to możemy rozmawiać z jakimś plemieniem, z którym kiedyś kontakt mógł mieć
fachowiec,
tylko tak,
naukowiec.
Fachowiec. Musieliśmy wynająć tłumacza, który zna ten specyficzny język tego jednego plemienia, czy jakiejś grupy ludzi.
Trochę inna przygoda, ale ciągle przygoda.
Ciągle przygoda. No, ja też nie chcę deprecjonować czyichś doznań, mówiąc, że o, teraz jest łatwo, kiedyś nie było. No bo to jest nasze doznanie cały czas. Ciągle są nowi ludzie, ciągle są ludzie młodzi, którzy zaczynają dorosłe życie, chcą gdzieś jechać. I teraz mamy tą całą bazę, mamy restauracje, mamy te wszystkie rzeczy, no takie logistyczne, pomagające nam podróżować. Kiedyś po prostu to była wyprawa w nieznane.
Trzeba było mieć więcej odwagi, no ale teraz za to mamy więcej możliwości.
To prawda, mamy więcej możliwości i myślę, że warto z tego korzystać. Wydaje mi się, że właśnie po tej pandemii zauważam to wśród różnych znajomych. Ludzie zaczęli intensywnie podróżować po świecie, bo zauważyli, że ta wolność może nam być nagle zabrana. No i nie warto zbierać jakichś rzeczy, tak? Tylko warto zbierać emocje. Emocje nam dają podróże na przykład, więc ludzie zaczęli nagle masowo jeździć. Takie mam wrażenie, że pandemia troszeczkę to przyspieszyła.
Trzeba byłoby sprawdzić, ale rzeczywiście podejrzewam, że to by było logiczne. No i nie mówiąc o tym, że można przywieźć piękne zdjęcia, a to zawsze jest miłe mieć gdzieś tam w szufladach czy w plikach swoich takie barwne, wzruszające wspomnienia.